Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam. Witam Państwa. Chciałbym porozmawiać o Interze Grasie, a właściwie może inaczej. Chciałbym porozmawiać o Gdańsku, który odkryliśmy dzięki po części Ginterowi Grasowi. Jak czytam te artykuły, które się ukazują od zeszłego poniedziałku, czyli od momentu śmierci Gintera Grasa, to odnajduję coraz więcej osób, które przyznają się do inspiracji swoich zainteresowań Gdańskiem, historią tego dramatycznego, dwudziestowiecznego aspektu gdańskiej historii, no właśnie książkami Grasa, czy też jego różnego rodzaju wystąpieniami. To niezmiernie ciekawe. Odnoszę wrażenie, że zresztą ma to zakres znacznie szerszy niż do tej pory sądziłem. Moimi gośćmi są Mieczysław Abramowicz i Jan Daniluk z Muzeum II Wojny Światowej. Chcę was spytać o to, czy z wami też tak trochę było? Znaczy też Ginter Gras odegrał w tych waszych zainteresowaniach gdańskich jakąś rolę?
Ja powiem tak. W poniedziałek jechałem do Warszawy. Miałem jako chyba jedna z niewielu osób wyłączony telefon w Pendolino. I kiedy wysiadłem z pociągu w Warszawie, włączyłem telefon, a tam było kilkanaście informacji od różnych osób bliższych mi i dalszych o śmierci Gintera Grasa i między innymi wezwania różnych dziennikarzy do tego, żebym z nimi porozmawiał. I wtedy udzieliłem, jeśli to tak można powiedzieć, wywiadów chyba 8 tam w Warszawie. Za każdym razem mówiłem to, co dla mnie jest niesłychanie ważne. Dzięki spotkaniu z Ginterem Grasem, najpierw z jego literaturą, potem z nim samym, Gdańsk dla mnie w moim życiu na dziesięciolecia stał się miejscem pełnym. Do tej pory ja coś przeczuwałem może, bo interesowałem się historią tego mojego miejsca na globusie od dzieciństwa i myślałem o tym, żeby zostać historykiem, w jaki sposób to się spełniło. Bardzo interesowała mnie historia Gdańska właśnie ze względu na pewną tajemniczość, na to, że nie wszystko było wiadomo. A z drugiej strony już jako kilkunastoletni chłopak, pewnie też za sprawą mojego ojca, który jakoś mi tak mnie ukierunkowywał, nie wierzyłem w ten mit taki, ten przekaz, który miałem też w szkole, że Gdańsk zawsze byliśmy, jesteśmy, będziemy, Gdańsk zawsze polski, że wreszcie powróciliśmy w 1945 roku i jakby historyczna...
Znaczy zawsze polski, ale jak sięgnąć tych korzeni, to one właśnie tam do tego 1945 i wtedy się
tak
pojawiał kłopot.
Potem jest
Ginter Grass wykonał taki manewr tymi swoimi książkami, choć oczywiście możemy się też jakby tutaj znaleźć kilka polskich książek, które też jakoś przekroczyły te granice 1945 roku, ale z całą pewnością Blaszany Bębenek był taką książką, która na masową skalę dokonała tego aktu rozszerzenia naszej percepcji historii Gdańska na okres co najmniej
przedwojenny. Lata też bardzo mocno, dlatego że w psich latach jednak chodzimy po tym Gdańsku i szczegółowo dotykamy prawie różnych miejsc, szczególnie we Wrzeszczu, no ale wiadomo, to był ten raj, ta Arkadia Gintera Grasa. Skończę tę myśl, że Ginter Gras otworzył mi oczy na ten Gdańsk, jak teraz bardzo chętnie mówimy, wielokulturowy, w którym egzystowały na równych prawach różne kultury. Ja właśnie mówię, że tak chętnie mówimy, chociaż już w tej chwili wiemy, że tak do końca nie było. Ale to był zupełnie nowy Gdańsk i to było dla mnie i dla bardzo wielu ludzi z mojego pokolenia, czyli ludzi urodzonych kilka lat po wojnie w Gdańsku, naprawdę wielkim odkryciem. Pewnie jeszcze o tym będziemy mówili.
Ja jestem akurat jeszcze z tego pokolenia, czy już z tego pokolenia, które do dyspozycji miało obok literatury Grasa, już miałem Hillego czy Chwina i akurat ja Grasa czytałem relatywnie późno, bo pod koniec liceum ja już miałem pierwsza taka gdańska literatura mocno osadzona tutaj, to był dla mnie Hile i Chwin przede wszystkim, ale literatura, ta trylogia chociażby Grasa była dla mnie tyle inspirująca, i to jest chyba najlepsze słowo, będąca takim punktem zaczepienia i otwarciem oczu, aby dalej poznawać tą taką historię niemalże sublokalną. To jest to, że to po prostu dotyczyła dzielnicy, w której mieszkam, czy się wychowałem. I nagle chwycenie do książek, do ręki, które opowiadają nie o jakichś tam mitycznych miastach, czy dalszych miejscowościach, ale o ulicach, które się znajdą, codziennie przemierza, to było takie dla mnie niesamowite duże uderzenie. Przy czym mówię, tutaj na równo, no chwilę może bardziej o tam miejscami Oliwie, czy Chwin, ale jednak ta cała, ta trójka tych pisarzy gdańskich, bo chyba tak się ich mniej więcej stawia na równi, to było dla mnie przede wszystkim inspiracja do tego, że nagle w książce są ulice, które ja doskonale znam, czy nawet mieszkam na nich. To było niesamowicie pobudzające, chociaż jest jeden problem, który chyba tutaj się panowie ze mną zgodzą. Za często proza Grasa do dzisiaj była i do dzisiaj jest traktowana jako źródło historyczne. Tak? To jest pewien problem. Mocno sadzona, mocno inspirująca, ale no to jest jednak...
No tak, ale to jest też kwestia tego, że Günter Grass też cały czas będąc pisarzem, czyli twórcą jednak fikcji, był bardzo mocno zakorzeniony w czymś, co można nazwać niemieckim dyskursem, czyli tym, no, mówiąc najkrócej, też był publicystą. Czasami jego wiersze, czy jego właśnie różnego rodzaju utwory ulotne, mają wyraźnie już taki charakter, bym powiedział, publicystyczny. Więc to też jest chyba pewnego rodzaju wina, która spada trochę po części na Grassa, że myśmy mieli taką skłonność do tego, żeby traktować to być może dużo bardziej realistycznie niż to jest. Choć on te literaturę tak tworzył, że ten krąg magii, który roztaczał wokół tej literatury, zawsze był jednak dość silny. Wydaje mi się, że nawet w tych wczesnych powieściach bardziej niż późniejszych.
Ja bym właśnie chciał zwrócić uwagę na to, że ten realizm magiczny Grassa, w który on nas wciąga w powieściach gdańskich, bo nie tylko w trylogii, jest jednak bardzo mocno osadzony w realiach. Ja kiedyś nawet rozmawiałem z Grassem na temat z pamiętnika Ślimaka, który z racji tematu tej książki bardzo szczególnie mnie interesował. I Grass mi mówił o tym, że on się opierał nie tylko na rozmowach, które przeprowadził w Izraelu z byłymi gdańszczanami, Ruth Rosenbaum głównie, ale również na dokumentach. I tutaj można w dużym stopniu wierzyć mu w to, co pisze, chociaż oczywiście pamiętając cały czas o tym, że jest to beletrystyka, że jest to literatura, a więc historia zmyślona. Tylko że właśnie, Grass pokazał nam z jednej strony ten Gdańsk, którego myśmy nie znali do tej pory, a z drugiej strony Gdańsk stworzył pewien mityczny obraz Gdańska. I to o tym też musimy pamiętać. Myśmy zakochali się w tym Gdańsku nie dlatego, że on był taki wspaniały, tylko że tak wspaniale Grass go nam pokazał.
No ja myślę, że właśnie o tym porozmawiamy za chwilę, czyli na temat tego, do czego nas skłonił, ale też mówiąc najkrócej, gdzie jednak zachował się jak dobry pisarz, czyli podkoloryzował. To za chwilę w naszej rozmowie.
Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Dziś rozmawiamy o inspiracji Grassową literaturą, która doprowadziła nas do lepszego poznawania tego Gdańska, który istniał przed rokiem 45 i pewnego też łączenia tych dwóch światów, czyli tego Gdańska, choć też pytanie, czy właśnie tak jak ostatnio w czasie konferencji używać terminu Danzig i Gdańsk jako to rozdzielenie, bo pewnie w tej historii ten sąd wartościujący, historia polsko-niemiecka wciąż się pojawia, choć za sprawą Gintera Grassa to się wszystko troszeczkę rozwodniło. Znaczy, odnoszę takie wrażenie, że poznaliśmy, że te wszystkie historie, które jednak pachniały tym podziałem wojennym, dzięki tej literaturze Grassa i też po części temu, że ona spotkała się z nowym pokoleniem w Polsce. Pokoleniem, które jednak nie zostało ukształtowane przez własne doświadczenie II wojny światowej, spowodowało, że mogliśmy troszeczkę inaczej niż pokolenie naszych rodziców na tą literaturę, ale też i na to wszystko, co za tą literaturą się kryło, spojrzeć. Mieczysław Abramowicz, Jan Deniluk, moi goście. Czy jak patrzycie na ten Gdańsk, przed 45 roku. To ten który dzięki Grassowi się pojawił. On zresztą potem rzucił też taką kładkę we współczesność w swojej literaturze, więc jakby nie rezygnował z tego wszystkiego, co dzieje się współcześnie. To jest tak, że mamy do czynienia z miastem, które się dzieje, no, jest dokładnie tą samą scenografią, aż zupełnie innych historii.
Znaczy powiem tak, no oczywiście głównym bohaterem częstokroć jest miasto, więc my znamy te ulice, znamy może nie dokładnie te same mury, ale to są te same przestrzenie i faktycznie Grass pokazał nam pewne obrazy, pewne historie z naszego miasta, natomiast problem polega, to jest na to, co ja zwracam uwagę czasem jako historyk czy badacz, chociażby Wrzeszcza, że za często ludzie dosłownie biorą jego literaturę jako fakty historyczne, co spowodowało, że mam wrażenie, że po pierwszym takim zachwycie i absorpcji jego literatury jesteśmy dzisiaj na etapie, kiedy czasem mam wrażenie bezrefleksyjnie odbieramy czy wierzymy w te obrazy, które wypreparowały taki mit właśnie, chociażby tego całkowicie zgodnego, wielokulturowego miasta, chociażby z okresu międzywojennego, a to nie jest to prawdą, no po prostu.
Znaczy, ja bym nawet zaryzykował twierdzenie, że to miasto, które opisuje Grass, być może jest najmniej w swojej wcześniejszej historii pogodzone z wielokulturowością.
Dokładnie tak. To, co miało teoretycznie Gdańsk po zakończeniu I wojny światowej spowodować, że będzie takim dziwną korporacją terytorialną, spowodowało, że pchnęło wręcz, spolaryzowało te nastroje tutaj. Tak?
Choć pytanie oczywiście, jak wygląda to z perspektywy, no właśnie, uchodźcy z Gdańska, który pisze o tym w oddaleniu, także oddaleniu już czasowym, który opisuje, no tak naprawdę, kraj dzieciństwa. My to znamy z literatury naszej, gdy opisujemy kresy. Kilka polskich pokoleń wypychanych z owych kresów w różnych okolicznościach. Te kresy z ową nostalgią opisuje, podejrzewam także idealizując ich obraz od Mickiewicza po Miłosza. Więc mamy to doświadczenie literackości tego rodzaju przekazu. Ale ja chcę spytać o was, o ten Gdańsk. Czy myśmy dzięki Grassowi mogli spojrzeć na ten Gdańsk już teraz z bliska i znaleźć jakby swoją drogę do tej przyszłości, żeby ją uczynić także naszą? Czyli w tym sensie, że
oswoić to.
Mimo tego, że są to, ten rok 45 tnie jednak jak nożem. Bardzo niewiele osób spośród dawnych mieszkańców Wolnego Miasta pozostało w tym Gdańsku powojennym i ich wkład w naszą wspólną pamięć o tym Gdańsku był nie aż tak duży. Znaczy mówiąc najkrócej, nie oddziaływało to na te budowanie tego nowego Gdańska. Nawet wręcz przeciwnie, odnoszę wrażenie, że ta polityka oficjalna prowadziła do zaprzeczenia tego rodzaju procesowi. To czy macie taką świadomość, że nagle my jakby trochę historyzując spojrzeliśmy na ten Gdańsk i znaleźliśmy tam jednak jakiś punkt zaczepienia?
Ja powiem tak, z bardzo osobistego własnego punktu widzenia. Mój ojciec zdecydowanie większą część swojego życia spędził w Gdańsku. Przyjechał tutaj w 45 roku, zaraz po wojnie, jako jeszcze młody człowiek i żył jeszcze kilkadziesiąt lat. Ale mój ojciec zawsze był z Lubelszczyzny. Ja przez jakiś czas też byłem z Lubelszczyzny, mimo że się urodziłem w Gdańsku w 52 roku, ponieważ jakby to przywiązanie moich rodziców do ich kraju dzieciństwa, bo mama też pochodziła z Lubelszczyzny i Warszawy w jakiś sposób, spowodowało to, że ja przez jakiś czas byłem taki, kiedy dorastałem, byłem kilkunastoletnim chłopakiem, jakby byłem rozerwany, bo bardzo wciągał mnie ten Gdańsk, ten tajemniczy. Chodziliśmy z chłopakami, o czym Chwin pisze, ja też gdzieś tam pisałem o tych kurkach, o tych briefe, o tych różnych kaldwarn i tak dalej, o tych gazetach pisanych jakąś dziwną czcionką znajdowanych na strychach domów, w których mieszkali koledzy.
Szylda, które wyłaziły,
które były właśnie takie tajemnicze, bo lekko zamazane. Takie
zagadkami
trudne,
takiego dnia
tak,
codziennego.
Z jednej strony to był ten Gdańsk, ale z drugiej strony ja ciągle
w domu słyszało się opowieści, tak, z Lubelszczyzny.
Dokładnie, o Bugu, o nadburzańskich pejzażach. I myślę, że to właśnie Günter Grass Między innymi on w moim życiu spowodował to, że poczułem się gdańszczaninem i człowiekiem stąd. Kiedyś napisałem taki tekst, właśnie jestem stąd, że wreszcie udało mi się zostać gdańszczaninem. I druga taka myśl, że tę historię, którą między innymi Günter Grass mi przekazał, niezależnie od tego, że jest takim realizmem magicznym, nie do końca prawdziwym, ja przyjmuję z całym dobrym dziejstwem inwentarza. To jest, znaczy, jeśli mówię, jestem gdańszczaninem, to znaczy, że jestem potomkiem w pewnym sensie wszystkich gdańszczan wcześniejszych, łącznie z tymi, którzy w latach 30. rządzili tym miastem. To jest też część mojej historii. Ja się przyznaję do tej historii jako nie jako uczestnik, no bo to jest niemożliwe, ale to jest też część mojej historii. I myślę, że bardzo wiele osób, moich rówieśników, ale też i ludzi młodszych, w ten sposób traktuje historię Gdańska, że przyjmujemy ją w całości. Nawet te czarne czy brunatne
karty tej historii
są w pewnym sensie naszą historią.
Przy czym tutaj bym zaznaczył taką jedną rzecz, że czasem zapominamy, albo jest to marginalizowane, że na przykład dla niektórych Günter Grass, dla tych, którzy mają te korzenie bardzo mocno tutaj zapuszczone, na przykład potomkowie Polaków z Wolnego Miasta Gdańska, Polonii Gdańskiej, no są pewne ślady, nazwijmy to, czy działania w prozie Grassa, które ja osobiście rozumiem pewien, nazwijmy to, żal części przedstawicieli dawnej Polonii Gdańskiej, czy ich spadkobierców.
Nawet więcej, bo czasami protest.
Tak, czyli mówię, ja jestem w stanie to zrozumieć całkowicie, tak, że czasem patrzymy na Grassa tak całościowo i zapominamy, że tam jest wiele różnych, czasem powiedział, sprzeczności czy kontrowersji.
No tak, no ale tak. On jakby to powiedzieć na koniec nam powiedział, że były tych warstw tej cebuli bardzo dużo. Jak się zdecydował w końcu opowiedzieć o tej ostatniej, to odnoszę takie wrażenie, że myślę, że nawet bardziej chyba zobaczy i postać pisarza, ale też i uwarunkowania pisarza, te, o których mówimy, prawda, które powodowały, że na przykład jakby to ładnie powiedzieć, dialog z tymi, którzy jego byli współobywatelami gdańszczanami w latach 30. czy 40. był bardzo trudny, dlatego że jego doprowadził do dywizji Waffen-SS, a ich na przykład jeszcze w tym samym czasie do Stutthofu. To co do tego nie mamy żadnej wątpliwości, że ta historia raczej dzieliła niż łączyła, ale myślę, że warto, żebyśmy porozmawiali właśnie o tym, jakby to powiedzieć, jednak miejscu, bo to jest chyba też bardzo ważne, i o tej historii miejsca, która pozwala na to głębsze zakorzenienie niż tylko granica 45. roku. Za sekundę.
Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Dziś moimi gośćmi są Mieczysław Abramowicz i Jan Dennik. Rozmawiamy o Grassowym Gdańsku i Wrzeszczu. Tu jesteśmy winni słuchaczom jeszcze właśnie trochę tych, bym powiedział, szczegółów tych miejsc i tego wszystkiego, czego się dzięki Grassowi dowiedzieliśmy. Chcę was spytać o taki moment, kiedy właśnie chodząc po tych ulicach znaleźliśmy ten dawny Gdańsk, gdzieś trochę tych emocji, które Grass nam w to włożył, zadziałało. No, odegrało to ogromną rolę inspirującą dla ogromnej rzeszy Polaków, którzy mieszkając tu już i nawet urodziwszy się tutaj, dopiero zaczęło potem ten Gdańsk dawny dostrzegać. Czy wy macie taką świadomość, że to jest jakby wbrew temu, co żeśmy mówili o tym takim stereotypie, który gdzieś rok 45 stworzył, ale też stereotypie, który stworzył wiek XIX, czyli że z kolei po niemieckiej stronie przecież to Grass też sobie jakoś pomógł tą literaturą ominąć to wszystko, co wiek XIX, a potem nazizm stworzył, co jednak powodowało, że oni także uciekali od tego wszystkiego, co w jego literaturze uzyskało pochwałę. Jak patrzysz na przykład dzisiaj, tylko na przykład na ten Gdańsk, to my sobie dostrzegamy w nim, no właśnie, różne nacje, choć trzeba pamiętać, że było to miasto kulturowo niemieckie, w którym nawet duża część ludzi pochodzenia kaszubskiego, polskiego, rosyjskiego, żydowskiego należała do kultury języka niemieckiego.
Ja właśnie chciałbym na to zwrócić szczególną uwagę, bo zauważyłem, że w ciągu tych ostatnich dni po śmierci Grassa jakby to nam umyka. Trzeba pamiętać o tym, że Grass był niemieckim pisarzem. My bardzo chętnie mówimy, nasz sąsiad z Wrzeszcza to nasz pisarz gdański.
Niemalże polski.
Niemalże polski, ale musimy pamiętać o tym, że to był pisarz niemiecki, artysta kręgu kulturowego niemieckiego, bardzo zresztą mocno w nim siedzący. Oczywiście są tam jakieś takie elementy, o których Gras zresztą chętnie mówił, na przykład jego jakaś tam domieszka krwi kaszubskiej, gdzie to, gdzieś to znajdujemy w różnych książkach Grasa, ale przede wszystkim to był pisarz niemiecki i jakby miał niemieckie, jeśli tak można to powiedzieć, spojrzenie na naszą wspólną historię. Chociaż w momentach, kiedy mówił o Polakach, o polskiej historii, był jakoś, powiedziałbym, asertywny wobec nas. No, ten fragment zaczynający się, ten fragment mówiący o szukaniu ziemi Polaków, bardzo piękny, Polska, jeszcze Polska nie zginęła. Bardzo prawie że poetycki taki tekst. On zresztą kilka razy to mówił wprost, że on nas, Polaków, bardzo lubił. I to ważne jest, ale przede wszystkim ważne jest to, że to był niemiecki pisarz.
Choć niemiecki pisarz pogranicza, mimo tego, że żył już w tej Lubece, ale na tym pograniczu pozostał, trochę odtworzył w polskiej kulturze klimat pogranicza, bo my też trochę żeśmy tutaj zmienili się. Polska, która była krajem multikulturowym do roku 1939, po roku 1944, tworzona w nowych granicach, jest krajem zupełnie innym pod tym względem, a nawet bym powiedział, niektóre ważne zwroty polityczne w dziejach PRL-u czynią nas krajem już zupełnie monokulturowym. W związku z tym to pogranicze, które jakoś żeśmy odtworzyli z pomocą, no między innymi Gintera Grasa, jest, podejrzewam, też takim polem doświadczenia czegoś, czego w życiu realnym nim było nam dane doznać.
I chyba stąd, z tego płynie chyba między innymi, z obu tych wypowiedzi płynie chyba taki przekaz, jakiś dowód, dlaczego na przykład ta proza Gintera Grasa była tak popularna, bo po pierwsze odkrywała karty Gdańska mało znane lub wręcz nieznane, dotyczyła tutaj lokalnej historii, pokazywała właśnie ten wyidealizowany, wypreparowany, ale jednak interesujący obraz właśnie wielokulturowego Gdańska, podkreślam w cudzysłowie wielokulturowego, i to wszystko było nowe, inspirujące. Zresztą ja mówię, ja cały czas mam wrażenie, że proza Grasa, która stała się ważnym głosem do zburzenia pewnej optyki powojennej, czy pewnej jej nowego zdefiniowania przyszłości Gdańska, dzisiaj stała się znowu nowym mitem.
Tak,
i to jest pewien problem. Ponieważ...
No tak, ale z burzeniem mitów to nie ma problemu, to my sobie jakoś poradzimy. Problem polega tylko, czy będziemy bogatsi o jakieś rzeczy. Mnie się cały czas wydaje, że ten kontakt Polaków z niemieckim pisarzem Ginterem Grasem nas wzbogacił. Znaczy, wzbogacił nas po pierwsze o optykę, no właśnie, niemieckiego pisarza pogranicza z Polską, z kaszubskością, z żydowskością, z doświadczeniem II wojny światowej, czyli z najbardziej chyba newralgicznymi tematami tego pogranicza, bo gdybyśmy rozmawiali o właśnie czasach Złotego Wieku, to łatwiej by nam było z pewnością to pogranicze sobie wzajemnie opisać. Tymczasem, gdy mówimy o tych najtrudniejszych latach, to jest ciekawe doświadczenie, prawda? Poznajemy tego przedstawiciela tej drugiej kultury w takiej dla nas ciekawej formie. To myślę, że było najważniejsze w tej całej historii, tym bardziej, że my często myślimy tak, tu jest prawda, tu jest historia, tu jest nasze doświadczenie, nie bardzo bacząc na to, że nawet na dokładnie te same wydarzenia ktoś inny, patrząc zza innego progu czy zza innej granicy, dostrzega inne rzeczy, albo też dostrzega inne hierarchie, i to jest chyba ciekawe.
Czyli powiem tak, wydaje, że w tym wypadku przy postaci Gintera Grasa mamy jeszcze jeden dodatkowy problem, ponieważ był to pisarz, który, jak to ktoś z dziennikarzy ostatnio napisał, lubił wkładać kij w mrowisko. Więc to był to pisarz, była to postać częściowo ze świata polityki, ze świata kultury, prozy, która rzadko postawała osobą obojętną dla odbiorcy. Mam takie wrażenie. I dzisiaj odnoszę wrażenie, że się krystalizują, a szczególnie teraz znowu po śmierci Gintera Grasa jakieś dwa plemiona, które jedne tylko patrzą na niego i tylko skupiają się na jego skądinąd zasłużonej działalności. Willy Brandt, on nigdy nie czuł się wypędzonym, tak? Krytyka Steinbachowej, etc. I kładzenie niesamowitych podstaw po to, by faktycznie pokazać ten dialog, czy go wzmocnić. Polsko-gdańsko-niemiecki, jakkolwiek byśmy go zdefiniowali. Zapominając o innych pewnych niuansach jego twórczości, które mają prawo budzić pewien opór, czy przynajmniej pytania stawiać nowe. A z drugiej strony jest osoby, które skupiają się tylko wyłącznie na jego wyznaniu przy obieraniu cebuli, Frundsberg, Waffen-SS, tak, etc. I to, że ukrywał tą, to wstydził się, tak? Powiedział wprost, że się wstydził tej. Znowu mam wrażenie, że brakuje pewnego dialogu i zestawienia, bo to nie była prosta postać. I chyba dlatego była ciekawa też. Nie była prosta postać, jego twórczość, nie można odbierać jej tak całkowicie zero-jedynkowo.
Tak.
Jest inspirujące.
Choć z drugiej strony mnie się cały czas wydaje, że to doświadczenie jest właśnie dla nas ciekawsze. Znaczy, cały czas mam takie wrażenie, że przy całej tej złożoności tego życiorysu, to gdyby Günter Grass należał do jednoprocentowej czy jednopromilowej niemieckiej opozycji, jego głos nie byłby tak silny jak to, że gdy okazuje się, że jego doświadczenie jest bardziej typowe dla niemieckiego losu. Czy to wszystko razem pokazuje, że był on niezwykle ciekawym pisarzem, wybitnym i moim zdaniem wykraczającym poza stereotyp, ale równocześnie był człowiekiem, którego doświadczenie życiowe było szalenie bliskie tego standardowego niemieckiego doświadczenia, łącznie z tą lewicowością w latach, kiedy ta lewicowość w Niemczech zrobiła ogromną karierę, z uczestnictwem i doświadczeniem faszyzmu, które też było przecież zjawiskiem masowym. Myślę, że wiarygodność jego świadectwa życia jest bez porównania większa dzięki temu właśnie wszystkiemu, czego na koniec o nim się dowiedzieli.
Jeśli pozwolicie, panowie, na chwilę taką myśl tutaj spróbuję sformułować, że Grass sam spowodował to w nas tutaj w Gdańsku, na Kaszubach, na Pomorzu, że jakby idea czy myśl o wielokulturowości, ciągle mówimy, ciągle mamy ten cudzysłów, prawda? O tej wielokulturowości, o tym pogranicznym, tym świecie pogranicza zaczęła być dla nas czymś oczywistym. I to spowodowało, a więc w jaki sposób sam Grass spowodowało, że kiedy wybuchła sprawa jego przynależności do Waffen-SS, to tu w Gdańsku ta sprawa znalazła jakieś zrozumienie. Nawet wśród młodych ludzi, którzy nie mają własnych doświadczeń takich, że dziadek służył w Wehrmachcie, a drugi dziadek był w AK, bo są za młodzi, nie mają, w ich rodzinie nie ma takiego doświadczenia. Rodzina często przyjechała z centralnej
Polski. Podejrzewam,
Polski.
Że już rodzice, którzy jedni byli w Solidarności, a drudzy byli w PZPR-ze, to jest prawda. Już doświadczenie, które potrafimy
tak,
sobie wyobrazić.
Także tutaj, ale zauważcie, że tutaj u nas w Gdańsku jakby ta sprawa była bardziej zrozumiana przez gdańszczan, którzy widzieli cały kontekst historyczny, cały kontekst kulturowy, niż kawałek dalej w Warszawie. W Warszawie mówi się bandyta z Waffen-SS, koniec, kropka, nie ma żadnego usprawiedliwienia. Prawda? Coś takiego jest tutaj.
Trochę pozwolę się nie zgodzić. To znaczy, faktem jest, że zaskakujące jest w jakiś sposób nad tą kwestią szybko, może nie zapomniano, ale znaczy, mi brakowało jednej spokojnej dyskusji na ten temat, bo tego nie było tak naprawdę. Bo odnoszę wrażenie, dyskusji na ten temat...
A niestety politycy się włączyli.
I to znowu dochodzimy do sensu chyba, że Grass stał się na tyle ważną postacią, a może więcej, jego proza zaczęła być na tyle ważnym elementem tożsamości nowego Gdańska, nowego mianowicie po 45 roku, czy nawet może teraz, po 89, że już częstokroć została zawłaszczona przez polityków, czy działaczy takich zewnętrznych i brak jest na takiej spokojnej rozmowie. Jeżeli ktoś wyciąga, przypomina chociażby głos Bruno Nazwary, który ma żal uzasadniony wobec prosy Grassa. Chodzi o te fragmenty oczywiście dotyczące Poczty Polskiej. Niejednokrotnie nazywane jest jątrzeniem. Z drugiej strony zapomina się o tym, co zrobił Grass dla tego pojednania.
Znaczy ja powiem w ten sposób, że
brakuje mi dyskusji
jeśli chodzi o
to,
wymienione przez ciebie właśnie nazwisko Brunona Zware, to powiedziałbym w ten sposób, że, to, że też bym wymienił Brunona Zware wśród ludzi, którzy uczynili tę granicę 45 roku.
Przesunęli
ją. Tak, oczywiście, ale tak. Paradoksalnie obaj.
Ale to też pokazuje złożoność historii.
Poza tym też
Gdańska,
właśnie
tak?
mówię, poza tym oczywiście. Ten konflikt, który się wyłonił, był także dla nas, czyli tych młodszych, uczący. Dlatego, że to, że łatwiej nam było przejść do porządku dziennego nad sporami tego starszego pokolenia, był z całą pewnością czymś, co było pouczające, ale też zauważenie owego konfliktu tych, którzy jednak zetknęli się ze sobą w tej mm-hmm. przestrzeni gdańskiej właśnie
ten
roku, przed rokiem 45 i doświadczenie tego, że tutaj o wybaczenie było bez porównania trudniej, moim zdaniem jest tak samo pouczające jak wszystkie inne doświadczenia. Wracając do tego pogranicza, to ja powiedziałbym, no to pogranicze było po prostu bardzo trudne. Ono nie było tą właśnie Arkadią, ale moim zdaniem to ciekawe, że za sprawą Grasa myśmy w to pogranicze się zagłębili. No chociażby mm-hmm. Mietek, który jest obok nas, zagłębił się w to pogranicze na przykład wspólnoty przedwojennych Żydów gdańskich i też tam jest kopalnia tego wszystkiego, co jest doświadczeniem nie naszym, ale doświadczeniem, które jest niezmiernie fascynujące, prawda? Bo to jest doświadczenie tych miejsc, tych przestrzeni, ale doświadczenia wypełnione zupełnie inną treścią, której świadomość dzisiaj pozostaje jedynie w tym, że widzimy gmach dawnej synagogi we Wrzeszczu, a nie widzimy gmachu wielkiej synagogi w Gdańsku, prawda?
No tak, bo to jest znowu wracamy do tej wielokulturowości przedwojennego Gdańska, która jest właśnie tym mitem takim nieistniejącym tak naprawdę. O czym znowu tak naprawdę przekonaliśmy się w ostatnich latach, kiedy zaczęliśmy się mocniej nad tym zastanawiać. Ja sam parę lat temu w pewnym publicznym miejscu w czasie dyskusji posypałem głowę popiołem i powiedziałem, że tak, ja sam byłem współautorem budowania tego mitu wolnego hanzeatyckiego miasta Gdańska, wspaniałego, cudownego, pełnego wolności, z najlepszą w ówczesnej Europie konstytucją.
Przypadkiem stało się brunatne, tak?
Które niestety stało się brunatne i jakby wycofuje się z tego twierdzenia o tej wielokulturowości. Oczywiście były różne narody, różne religie, różne języki, ale żyjące obok siebie. Ale dominującym językiem wśród Polaków, Niemców gdańskich, gdańszczan gdańskich, Żydów gdańskich, Rosjan gdańskich, był język niemiecki. To było niemieckie miasto i o tym musimy pamiętać. I ja myślę, że Günter Grass jakoś w sposób taki magiczny, znowu powtórzę to słowo, pomógł nam to zrozumieć, bo on właśnie pokazywał ten Gdańsk niemiecki. Mówi, słuchajcie, wy Polacy mieszkacie w dawnym niemieckim mieście. I ja to akurat przyjąłem. Wiem, że wiele osób nie może się z tym pogodzić, nie może tego przyjąć do wiadomości, jakże to niemiecki. No, możemy mówić, że Gdańsk był gdański, ale mówić o niemieckim, no nie, to jest absolutnie niemożliwe. Ale tak było.
Jest jeszcze Grass był początkiem, jest początkiem, pewnym punktem zaczepienia do już budowania właśnie tego mitu odrębności Gdańska jako takiego, bo ten okres dwudziestolecia, który się rzeczy skupia naszą uwagę, bo jest nagle na mapie Europy powstaje taki dziwny twór, dziwna korporacja. Ni to państwo, ni to nie państwo, tak wolne miasto. Się rzeczy jest taka pierwszy odruch tego idealizowania, a to jest coś innego. No, to był sztuczny twór, tak powiedzmy sobie szczerze, który musiał doprowadzić do jakiegoś nieszczęścia lub zmian, no, doprowadził do tego, do czego doprowadziło. Natomiast powracając do takiego tutaj tematu budowania na przykład nowego poczucia, jakiegoś przywiązania, czy nowego poczucia bycia tutaj na miejscu, dzisiaj, współcześnie, mam wrażenie, że też się zbijają dwie perspektywy. Część ludzi, mam wrażenie, że to jest duża zasługa właśnie prozy Grassa, patrzy na Gdańsk jako przed i po 45 roku wspólnym mianownikiem jest przestrzeń, której w dużej mierze już nie ma, jeżeli chodzi o budynki. Ale jest przestrzeń, tak? To nas łączy. To nas,
między tymi wzgórzami, a tym morzem.
Tak, że chodzi, no bo ludzi, no ile tutaj zostało miejscowych? No promil, procent, 2%, no niewielka ilość, prawda? Mówimy powiedzmy po 48 roku, czy po 47. A z drugiej strony jest cała spora rzesza i wśród nich mam wrażenie, że najczęściej pochodzą ci, którzy z zasady krytykują takie przywiązywanie wagi, na przykład do prozy Grassa, ale też czy Chwina, czy Chilego, którzy biorą pod uwagę tą społeczność dzisiejszą, no polskojęzyczną, Polaków po prostu.
No tak, ale tutaj ja przypomnę, że niezwykle ciekawy dialog, który istniał pamięci. Pomiędzy Miłoszem a Węclową, prawda? Czyli taki dialog, który się dzieje wokół tego samego zjawiska, tej przestrzeni wileńsko-litewskiej, gdzie ukształtowują się dwaj wybitni poeci, w dokładnie tej samej przestrzeni, ale w zupełnie innym kontekście narodowym i społecznym, prawda? W czasie rozdzielonym no dosłownie tą jedną wojną, prawda? Która jest wielkim wstrząsem, ale jest czasem krótkim, prawda? Tutaj to było mgnienie jakby dla tych ludzi i nagle się okazuje, że pojawia się ta sama przestrzeń, w której żyją inni ludzie, ale którzy na tym samym rogu umawiają się ze swoją pierwszą dziewczyną i pod wpływem tej randki piszą ten swój pierwszy wiersz, prawda? I nagle się okazuje, że w tej samej przestrzeni mamy do czynienia z poetami języka polskiego i litewskiego, którzy odnoszą się do tej samej przestrzeni czysto fizycznej, prawda? Ale też i do doświadczenia, które zaczyna też być ciekawe w tym sensie, że ten drugi no, ma też tą świadomość, że ten pierwszy w tej samej przestrzeni już przedtem tworzył.
I Gras na pewno dał pewne dowody, dał pewne punkty odniesienia. Po prostu samą swoją osobą, twórczością, działalnością, tak? Żeby w jakiś sposób się chyba ustosunkować do tej przedwojennego Gdańska przed 45 rokiem. I to jest niezaprzeczalny plus, tylko trzeba, mam wrażenie, zawsze no, nieco schłodniejszą głową do tego wszystkiego pochodzić. A mam wrażenie, że
choć dzisiaj też ja, jeśli tak już miałbym powiedzieć, czego mi brakuje, to powiem w ten sposób, że brakuje na przykład mi też tej percepcji, być może też literatury de wcześniejszej, ale przede wszystkim takiej literatury, która by nam otworzyła tę przestrzeń Gdańska sprzed roku 1918. Bo bez spojrzenia tego jeszcze trochę bardziej w głąb, no właśnie mamy ten taki fałszywy mit tego dwudziestolecia, prawda? Czyli, że wiele rzeczy bierzemy z wcześniejszej historii Gdańska, wpakowujemy w ten worek wolnego miasta i próbujemy to jakoś tam opowiedzieć, prawda? Gdy tymczasem w rzeczywistości ten Gdańsk pruski XIX-wieczny z całą pewnością nas bardziej nam tłumaczył, co realnego dzieje się w tym mieście przed rokiem 45, prawda? Byśmy też rozumieli te kolej rzeczy, która jest. No, przypomnę tutaj, nie tak dawno w tym studiu rozmawiałem z profesorem Lewem, który też popełnił książkę na temat właśnie tych źródeł także literackich XIX wieku w Gdańsku, tego obrazu miasta, ale też i tego, jak to miasto oddziaływało na ówczesną literaturę niemiecką, która tu powstawała. To jest też ciekawe doświadczenie, że trzeba popatrzeć na to, myślę, też bardziej w głąb, te korzenie jakoś tam próbować przepychać przez tę ziemię aż po tamte czasy, bo wtedy nagle się okaże, że łatwiej nam jest zrozumieć, co tak naprawdę dzieje się w tej przestrzeni przed nami.
To jest niesłychanie ważne, co mówisz, bo rzeczywiście nasza wiedza, taka potoczna wiedza o dziejach Gdańska sięga no właśnie okresu po I wojnie światowej. Tak naprawdę nie wiemy, i Złoty Wiek, tak.
Napoleon jeszcze jako...
Jeszcze Napoleon jako tako, tak, ale z tym Napoleonem to też już jest różnie. I stało się coś, nad czym ja osobiście bardzo ubolewam. I kiedyś tam gdzieś w paru miejscach pisałem o tym. Również troszeczkę myślę za sprawą Grasa, ale również też za sprawą, i tutaj rękę też do tego przykładałem, na przykład tej serii albumów Był sobie Gdańsk, czy Kwartalnika Był sobie Gdańsk, potem 30 dni. Znaczy takiego jakby dogłębnego spojrzenia na międzywojenny Gdańsk. Ten międzywojenny Gdańsk, wolne miasto Gdańsk, zostało przez bardzo wielu ludzi, całe środowiska nawet bym powiedział, wyidealizowane. Jak ja jadę przez Gdańsk samochodem i przede mną jedzie samochód, który ma nalepioną nalepkę Freiestadt Danzig.
Albo DA.
Albo DA. I tak sobie myślę, a za kierownicą siedzi młody człowiek, a sobie myślę, człowieku, toż ty w ogóle nie znasz historii wolnego miasta Gdańska. To wcale nie było takie idealne miasto. Ja uwielbiam wolne miasto Gdańsk. Historia wolnego miasta Gdańska jest po prostu rewelacyjna, cudowna, ale pełna krwi, łez, nędzy, brudu i niesprawiedliwości. O tym trzeba pamiętać. Nie można idealizować. Ja parę lat temu słuchałem, zresztą emitowany tutaj z tego studia chyba jeszcze przed remontem. Rozmowy z pewnym panem takim, nie będę już mówił, gdzie go, jakby, gdzie go sytuować, który takie peany głosił na temat Wolnego Miasta Gdańska, że można było kupować kreacje prosto z Wiednia, z Berlina i z Paryża, że to, że tamto, że jak to było cudownie. A to było zwykłe niemieckie miasto tego czasu. Właśnie pełne niesprawiedliwości społecznej, pełne uprzedzeń narodowościowych, żadnej miłości społecznej, obywatelskiej, w której bardzo łatwo naziści doszli do władzy.
I tutaj też jest kwestia też chociażby prozy Grasa, który przedstawia, powiedzmy, perspektywę właśnie drobnomieszczańską.
Właśnie, tak?
To jest ten punkt widzenia. Dokładnie,
jasne.
Tak. Ale to ja się całkowicie zgodzę, że mówię, no Wolne Miasto Gdańskie, zawsze powtarzam, trzeba brać chyba coraz częściej w cudzysłów to wolne, bo ono paradoksalnie było mniej wolne niż niejedno inne państwo, czy to w ogóle nie było państwo, niż inny w ogóle twór po wojnie. Ale mówię, to jest kwestia tego, że tutaj była osobna flaga, godło, była waluta, hymn i to wszystko rozbudza, tak?
Ale też z całą pewnością, wracając do tej historii, to trzeba pamiętać, że takie miasta jak Berlin, czy na przykład Kolonia,
to nie ma co porównać,
były miastami, w których zarówno życie wyglądało trochę inaczej, ale też ciekawe, że były to miasta, w której nazistom tak łatwo zdobywanie władzy nie przychodziło.
Ja bym dał przykład jako właśnie, jako dobry przykład podobnego tworu, mianowicie Triest.
Wzorowany zresztą po wojnie na Wolnym Mieście Gdańsku.
Dokładnie. Przecież to miasto było rzeczywiście wolne.
Wolne terytorium Triestu, tak jest.
Oczywiście były problemy narodowościowe między Słoweńcami i Włochami, czy między Jugosławią a Włochami, ale ta tradycja, podobna tradycja miasta na pograniczu, miasta portowego, miasta, przez które przebiegają ważne szlaki komunikacyjne, bardzo, bardzo, bardzo podobna do historii Gdańska, a jednak mimo wszystko jakoś inaczej się potoczyło.
No tak, ale tutaj mamy też do czynienia z pewnym zderzeniem, które moim zdaniem dla historyków i ludzi, którzy interesują się historią kultury, jest kluczowe, owego zderzenia pewnych mitów z tą rzeczywistością polityczną, w którą świat wszedł w XX wieku. Ten dramat XX wieku z całą pewnością jest ciekawy, ale właśnie wydaje mi się, że Günter Grass był jednym z najwybitniejszych opisywaczy tego właśnie XX wieku i myślę, że to warto zawsze pamiętać. Przy okazji opisał też Gdańsk, miasto, które no właśnie ten XX wiek tak ciężko doświadczył. Też dzieląc pół na pół dzieje jego na te niemieckie i potem te polskie. Jeszcze raz bardzo wam dziękuję za przybycie do studia i za rozmowę.
Dziękuję bardzo.